Dobrze. Przypominam, że jesteśmy w drugiej części katechizmu heidelberskiego, a więc w tej części, która odpowiada na pytanie, w jaki sposób Bóg wybawił nas od grzechu i jego konsekwencji. Wybawił nas oczywiście przez wiarę. Wobec powyższego odpowiadamy na pytanie, czym jest wiara i w co powinien wierzyć prawdziwy chrześcijanin. A wierzyć powinien w to, co zostało objawione w Piśmie Świętym, a co w krótki, przystępny sposób zostało streszczone w apostolskim wyznaniu wiary. Apostolskie wyznanie wiary, tak jak wspominaliśmy, jest trynitarne. W pierwszej jego części wyznajemy wiarę w Boga Ojca, w drugiej w Jego Syna Jezusa Chrystusa, w trzeciej w Ducha Świętego. Ta druga część poświęcona Chrystusowi jest najbardziej obszerna, bo też najwięcej ma nam credo do powiedzenia właśnie o Chrystusie i Jego dziele. Mówiliśmy już o tym, że się począł z Ducha Świętego, narodził z Marii Panny, że pod Poncjuszem Piłatem został umęczony, że stąpił do piekieł, że trzeciego dnia zmartwychwstał. A dzisiaj mówimy o tym, że wstąpił na niebiosa. Jak rozumieć te słowa, że Chrystus wstąpił na niebiosa? No, w sposób jak najbardziej dosłowny. Tak jak widzimy to w Ewangelii, na oczach swoich uczniów został wzięty do nieba. Do tego momentu przebywał wśród nich w ciele 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Dał się zobaczyć wielu ludziom. Przypominał swoim uczniom to wszystko, czego uczył ich przed swoją śmiercią. Rozmawiał z nimi, przebywał z nimi. Aż po 40 dniach w fizyczny sposób na ich oczach został zabrany do nieba. Wcześniej wygłaszając, chwilę wcześniej wygłaszając tak zwane wielkie posłannictwo, powiedział do swoich uczniów, dana jest mi wszelka moc na niebie i ziemi, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlaczego credo wspomina o tym, że Chrystus wstąpił na niebiosa? Dlaczego to jest ważne dla naszej wiary, ten epizod w historii zbawienia? Dlaczego to jest ważne? No, po pierwsze, w tamtych czasach, na samym początku, kiedy zwiastowano zmartwychwstanie Chrystusa, siłą rzeczy padało pytanie, gdzie jest Chrystus, który zmartwychwstał? Czemu go nie ma pośród nas? Wstąpił na niebiosa. Taka była odpowiedź Kościoła. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, rzeczywiście w zmartwychwstałym ciele wśród nas się pojawił, ale teraz go nie ma, bo wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Ale oczywiście to, że wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, ma też swoje teologiczne znaczenie. Jak wspominałem, Chrystus w ostatnich chwilach przed wniebowstąpieniem wygłasza wielkie posłannictwo. I jednym z elementów tego wielkiego posłannictwa jest obietnica. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I chwilę później odchodzi. Tak? Wobec powyższego może się pojawić pytanie, które zadają tutaj autorzy katechizmu. Czy to znaczy, że jednak wbrew swojej obietnicy nie jest obecny pośród nas? Jak odpowiemy na to pytanie? Jest czy nie jest? Jest. A w jaki sposób? Przez Ducha Świętego. Chrystus obiecał, że będzie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, po czym fizycznie wstępuje do nieba, ale zsyła Ducha Świętego i przez swojego Ducha jest obecny w swoim Kościele, pośród swojego ludu, aż do skończenia świata. Nawiasem mówiąc, Jan Kalwin, właśnie powołując się na ten sposób, w jaki Chrystus realizuje swoją obietnicę bycia z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, Jan Kalwin wskazuje, że to jest najprostszy sposób na rozstrzygnięcie toczącego się, szczególnie gorąco w okresie reformacji, sporu o obecność Chrystusa w znakach eucharystycznych. W jakim sensie chleb jest ciałem Chrystusa, a wino jego krwią? W jaki sposób Chrystus jest obecny w tych eucharystycznych znakach, w tym chlebie i winie? Luter z różnych powodów upierał się, żeby tą obecność rozumieć w sposób realny i dosłowny. W sposób substancjalny. Wręcz materialny. Luter odpowiadał, skoro Chrystus w swoim zmartwychwstałym, nie Luter, tylko Kalwin odpowiadał, skoro Chrystus w swoim materialnym, zmartwychwstałym ciele wstąpił do nieba, a obietnicę obecności pośród swojego ludu realizuje poprzez Ducha Świętego, to oznacza, że wszelka obecność Boga na ziemi od dnia w niebo wstąpienia ma charakter duchowy. A więc na pytanie, w jaki sposób Chrystus jest obecny w znakach eucharystycznych, Kalwin odpowiada, duchowy, przez swojego ducha. Bo tylko w ten sposób Bóg jest obecny na ziemi od dnia, w którym Chrystus wstąpił do nieba. I Kalwin mówi, to wcale nie zmienia faktu, to nie umniejsza niczego. Nadal możemy nazywać ten chleb prawdziwym ciałem Chrystusa, a wino jego krwią. Ale obecność Chrystusa ma charakter duchowy. Oczywiście Chrystus nie złamał swojej obietnicy, wstąpił do nieba, ale jest obecny pośród swojego ludu właśnie poprzez swojego ducha, który, jak czytamy, nigdy się od nas nie oddala. I tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak wiecie, zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa toczyły się zawzięte spory o to, kim jest Chrystus, na ile jest prawdziwym Bogiem, na ile jest prawdziwym człowiekiem. O tym też Bogumił wspominał ostatnio na rekolekcjach. Czy Bóg cierpiał, tak? Na ile te relacje, na ile te dwie natury w Chrystusie, boska i ludzka, są sobą połączone. Nie wchodząc w detale tych sporów, moglibyśmy powiedzieć, że Kościół, jakby badając Pisma, doszedł do wniosku, że te dwie natury są z jednej strony nierozłączne, a z drugiej strony niezmieszane. Ale są nierozłączne. Chrystus w żadnym momencie, czy to jest jego śmierć na krzyżu, czy to jest jego wniebowstąpienie, czy cokolwiek innego, nie moglibyśmy powiedzieć, że w tym momencie był Bogiem, ale nie człowiekiem, a w tym momencie człowiekiem, a nie Bogiem. Nierozłączność natur budzi w związku z tym pytania, czy skoro Jezus w swojej ludzkiej naturze nie jest wszędzie obecny, tam gdzie obecny jest jako Bóg, to czy to oznacza, że jego natury są rozdzielone? Katechizm odpowiada nie, dlatego że nieograniczona i wszechobecna boska natura przebywa zarówno poza naturą ludzką, w którą się wcieliła, jak i w niej, złączona w jednej osobie. A więc to, że Chrystus jest w ciele swoim jako człowiek obecny w niebie, to nie zmienia faktu, że Chrystus obecny przez swojego ducha na ziemi nadal jest w nierozerwalny sposób Bogiem i człowiekiem. Co nie jest oczywiście łatwe ani do zrozumienia, ani do wyjaśnienia, ale podkreślanie tego, że te dwie natury są nierozłączne, jest istotne, bo gdybyśmy pozwolili sobie na ich rozdzielenie, to na przykład w kwestii tego, kto umarł na krzyżu i kto cierpiał za nasze grzechy, moglibyśmy dojść do zagrażających naszemu zbawieniu herezji. No i właśnie, co z tego, że Chrystus wstąpił do nieba? Bo mówiłem, że w pierwszej kolejności ten element credo jest odpowiedzią na pytanie, gdzie jest ten wasz rzekomo zmartwychwstały Chrystus. Ale nie tylko. Nie? Obecność tego sformułowania wstąpił na niebiosa w credo ma też teologiczne znaczenie. Jakie? Jak myślicie? Po pierwsze, wstąpił tam jako nasz arcykapłan. I z wniebowstąpieniem wiąże się jego arcykapłańska, wstawiennicza służba w niebie. Po drugie, pewność, że skoro w niebie jest głowa, to przeznaczeniem ciała Chrystusowego, czyli Kościoła, jest znalezienie się tam, gdzie On. I wreszcie Duch Święty poręcza nam i zapewnia, że to właśnie jest prawdą. Prawdą jest to, że mamy w niebie arcykapłana i że naszym przeznaczeniem jako ciała Chrystusa jest znaleźć się tam, gdzie On. Ale odsyłam was do kazania, które miałem zaledwie 2 tygodnie temu, właśnie na temat arcykapłańskiej służby Chrystusa. Więc tym razem tylko w skrócie powiem. Chrystus wstąpił do nieba i ma to dla nas kolosalne znaczenie, ponieważ wstąpił tam jako nasz arcykapłan. Arcykapłan, jak dobrze wiecie, wstępował do miejsca najświętszego raz w roku, składając ofiarę za grzech. Wstępował tam z krwią ofiarowanych za grzech zwierząt. Raz w roku, w dniu pojednania. Spędzał tam małą chwilę i generalnie sama jego wizyta za zasłoną, przed tronem Bożym, przed Arką Przymierza, sam fakt, że człowiek jakikolwiek tam wchodził, nawet jeśli to był odpowiednio przygotowany i upoważniony do tego arcykapłan, wywoływało grozę wśród Izraelitów. Grzeszny człowiek staje przed obliczem świętego Boga. Podobno, nie wiem czy to prawda, jak tam wchodził, to był przywiązany za nogę sznurkiem, za który ewentualnie można byłoby go wyciągnąć, gdyby jednak padł trupem z jakichś powodów. Co Izraelici uważali za wielce prawdopodobne. Staje przed świętym Bogiem. Na pewno to miejsce najświętsze nie było miejscem, w którym ten arcykapłan mógłby się poczuć jak u siebie i swobodnie, jak w domu. I teraz Chrystus. Chrystus okazuje się być lepszym arcykapłanem, który wchodzi przez zasłonę swojego ciała, jak mówi list do Hebrajczyków, nie do miejsca najświętszego w ziemskiej świątyni, która jest tylko obrazem niebieskiej, ale wchodzi do samego nieba, do prawdziwej świątyni, której ta ziemska jest tylko odbiciem. Nie? I co więcej, nie wchodzi tam jak ten arcykapłan w Jerozolimie na chwilę i ze strachem, tylko wchodzi tam i tam zamieszkuje. Zasiada po prawicy tronu Boga. Jest tam u siebie. Nie wchodzi tam po to, żeby dokonać tymczasowego oczyszczenia z grzechów. Tymczasowego, bo trzeba to potem wielokrotnie powtarzać. Tylko wchodzi tam z własną krwią, żeby raz na zawsze oczyścić nas z grzechów. A więc to, że Chrystus wstąpił do niebios i zasiadł po prawicy Ojca, jest przy okazji wyznaniem wiary w to, że wszystko to, co w obrazowy sposób widzieliśmy w świątyni jerozolimskiej, stało się teraz faktem, zostało wypełnione w znacznie doskonalszy sposób. Izraelici potrzebowali arcykapłana, ponieważ zgodnie z prawem mojżeszowym potrzebowali kogoś, kto raz do roku stanie i złoży ofiarę za ich grzech. Bez tego świat by się zawalił. Bez tego nie byłby możliwy kult w świątyni jerozolimskiej. Nie byłoby możliwości oddawania czci prawdziwemu Bogu. Ludzie umieraliby w swoich grzechach. I teraz Chrystus tę samą potrzebę, którą zaspokajał arcykapłan raz do roku, wchodząc do miejsca najświętszego, tę samą potrzebę zaspokaja Chrystus, tylko raz na zawsze i w doskonały sposób. A więc to, że Chrystus wstąpił na niebiosa, przypomina nam o Jego arcykapłańskiej służbie, raz na zawsze dokonanej ofierze i o tym, że miejsce najświętsze nie jest już takim miejscem, które budzi tylko i wyłącznie grozę, do którego tylko raz w roku i tylko na chwilę mógł wejść arcykapłan, ale raczej, jak widzimy, wielki arcykapłan, który przeszedł przez niebiosa, Jezus Chrystus, wszedł, zamieszkał tam, On jest dobrym arcykapłanem, z jednej strony wielkim, bo dokonał czegoś, czego żaden inny arcykapłan dokonał nie był w stanie, a z drugiej strony dobrym i współczującym. I co więcej, on teraz nas zaprasza, żebyśmy przyszli tam, gdzie on przebywa. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Pamiętajcie, tronem łaski, tronem Jahwe na ziemi była ta Arka Przymierza. Kiedy wchodził tam arcykapłan, nie miał możliwości zaproszenia, pociągnięcia ze sobą całego zgromadzenia, żeby razem z nim tam stanęli. Chrystus przeszedł przez niebiosa, zasiadł po prawicy prawdziwego tronu łaski i teraz mówi, a teraz przyjdźcie do mnie. I jak wiemy, mówiłem o tym właśnie 2 tygodnie temu na kazaniu, cały list do Hebrajczyków, pełen tej świątynno-liturgicznej symboliki, przypomina nam o tym, że każde nabożeństwo jest odpowiedzią na to właśnie zaproszenie. Przychodzimy do Chrystusa, który w miejscu najświętszym jest u siebie, siedzi po prawicy Boga, a my mamy prawo przyjść tam z ufną odwagą. Stanąć przed tronem łaski, przed którego obrazem jedynie raz do roku z lękiem i trwogą mógł stawać żydowski arcykapłan. My możemy, kiedy chcemy, przystępować do tego tronu łaski z ufną odwagą. Zwróćcie uwagę na to, że kredo przypomina o tym, że Chrystus wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga. A zatem nie tylko, że wstąpił, ale też, że siedzi. Jakie to ma znaczenie? No, wstąpił na niebiosa po to, żeby z jednej strony spełnić swą kapłańską funkcję, a z drugiej strony, żeby objawić się jako głowa Kościoła za pośrednictwem, której Ojciec rządzi wszystkim. I słuchajcie, tutaj też warto parę fragmentów z Pisma Świętego przywołać, które przypominają nam o tym, o co chodzi z tym zasiadaniem na tronie, zasiadaniem po prawicy Boga. Generalnie śpiewajcie psalmy, im więcej śpiewacie psalmów, tym więcej rozumiecie z Pisma Świętego. Psalm 110. To jest, słuchajcie, ciekawy psalm. Psalm, który bez Nowego Testamentu jest kompletnie niezrozumiały. Nie wiadomo, o co chodzi w tym psalmie. Po pierwsze, kim jest Melchizedek, to oczywiście Żydzi wiedzą. Znają historię, tajemniczą historię o tym, jak to Abraham po zwycięskiej bitwie spotyka tajemniczego króla Salemu, który jest kapłanem Boga Najwyższego i tyle o nim wiemy, nic więcej. Ten tajemniczy kapłan Melchizedek ofiarowuje Bogu chleb i wino, a Abraham składa mu dziesięcinę z wszystkiego. Kim jest ten człowiek, skąd się wziął, nie wiadomo. Później Mojżesz ustanawia kapłaństwo aaronowe i to kapłaństwo aaronowe trwa przez pokolenia, a kapłaństwo melchizedekowe jest tylko wspomnieniem pojawiającym się, właśnie jest tylko wspomnieniem, które żyje tylko i wyłącznie w tej historii o Abrahamie. I potem ni stąd, ni zowąd król Dawid w jednym ze swoich psalmów wraca do tego wątku Melchizedeka. Pojawia się jakaś postać, którą Dawid nazywa swoim panem i mówi, rzekł Pan, czyli Bóg, do mojego pana, siądź po mojej prawicy, aż uczynię wszystkich nieprzyjaciół pod nóżkiem pod twoje stopy. I jeszcze dodatkowo Bóg do tego, kogo Dawid nazywa swoim panem, mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest kompletnie tajemnicze i niezrozumiałe na gruncie Starego Testamentu. Zupełnie niezrozumiały na gruncie Starego Testamentu psalm. Kogo Dawid nazywa swoim panem? Dlaczego do tego kogoś Bóg mówi siądź po mojej prawicy? I dlaczego jeszcze w dodatku nazywa go kapłanem na wzór Melchizedeka? No właśnie. Odpowiada nam na to Nowy Testament, a w szczególności list do Hebrajczyków. Zobaczcie. Na początku listu do Hebrajczyków o Chrystusie czytamy, że jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga, że podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy i że dokonawszy oczyszczenia z grzechów, a więc wypełniwszy tą swoją misję arcykapłańską, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I autor listu do Hebrajczyków widzi tutaj wypełnienie w Chrystusie tego proroctwa z psalmu 110. Bo mówi, stał się wyższy od aniołów w ten sposób, kiedy zasiadł po prawicy Boga. Bo przecież do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział, tyś moim synem, jam cię dziś zrodził. I w ten sposób list do Hebrajczyków wiąże w niebo wstąpienie Chrystusa i to, że zasiadł on po prawicy Boga z psalmem 110. Idziemy dalej. List do Hebrajczyków mówi, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Który to psalm? Psalm 8, dokładnie. Tych fragmentów, te fragmenty listu do Hebrajczyków i w ogóle te kwestie trudno zrozumieć bez psalmów. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod jego stopy. I teraz zobaczcie, z jednej strony list do Hebrajczyków mówi tak. W Chrystusie wypełnił się psalm 110, bo Chrystus okazał się arcykapłanem, innym, lepszym niż ci arcykapłani według porządku Aarona, bo wszedł nie do ziemskiej świątyni, a do niebieskiej, dokonał nie tymczasowego, a doskonałego i wiecznego odkupienia i wszedł tam nie na chwilę, tylko na zawsze. W Chrystusie wypełni się psalm 110, bo on okazał się lepszym kapłanem, kapłanem według porządku Melchizedeka. Ale w Chrystusie wykonał się też, wypełnił psalm 110 w tym sensie, że Chrystus zasiadł na tronie i oczekuje, aż nieprzyjaciele zostaną poddani pod jego stopy. I teraz autor listu do Hebrajczyków mówi, ale w Chrystusie wypełnił się też w doskonały sposób, czy wypełnia się psalm 8, który mówi, że człowiek jest wyniesiony ponad inne stworzenia i że wszystko jest poddane pod jego stopy. I oczywiście my w pierwszej kolejności psalm 8 rozumiemy jako wywyższenie człowieka jako takiego, natury ludzkiej. Człowiek koroną stworzenia i wszystkie inne stworzenia są mu poddane. Ale tutaj list do Hebrajczyków mówi, ten psalm trzeba rozumieć też mesjańsko. Trzeba rozumieć go w ten sposób, że to Chrystusowi w pierwszej kolejności wszystko zostało poddane pod jego stopy. I jeszcze w dodatku list do Hebrajczyków podkreśla wszystko, znaczy wszystko. Jeśli Pismo mówi, wszystko zostało poddane pod jego stopy, to znaczy, że nie pozostawił Bóg niczego, co by mu poddane nie było. I tu oczywiście pojawia się kolejne pytanie, które się w sposób naturalny rodzi. Jeżeli zgodnie z tym, o czym mówi list do Hebrajczyków, w Chrystusie wypełniły się proroctwa psalmów, on zasiadł po prawicy Boga na wysokościach, na mocy tego swojego dokonanego arcykapłańskiego dzieła stał się królem nad całym stworzeniem. Wszystko zostało mu poddane i nie ma nic, co nie zostałoby mu poddane. To dlaczego jest jak jest? Nie? Dlaczego adresaci listu do Hebrajczyków są prześladowani, a oczekują jeszcze większych prześladowań, spodziewają się ich i słusznie? Z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, dlaczego ciągle tak wiele zła na świecie, dlaczego ciągle spadają bomby na ukraińskie miasta, skoro Chrystus panuje, a wszystko jest mu poddane, wszystko poddane jest pod jego stopy. I tutaj list do Hebrajczyków odpowiada, to prawda. Teraz jeszcze nie widzimy tego, że wszystko jest mu poddane. Ale zobaczcie, nie widzimy. To nie oznacza, że tak nie jest. Wszystko jest mu poddane, a my jedynie oczekujemy tego momentu, w którym to się stanie jawne dla wszystkich. Teraz, jak mówi list do Hebrajczyków, raczej widzimy tego, który został na krótko uczyniony mniejszym od aniołów. W pewnym sensie, patrząc na współczesny świat, ciągle raczej widzimy Chrystusa ukrzyżowanego niż Chrystusa uwielbionego. Ale w dalszej części list do Hebrajczyków wyjaśnia nam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wyznając w kredo to, że Chrystus usiadł po prawicy Bożej, wyznając naszą wiarę w to, że On już dzisiaj jako Król panuje nad całym stworzeniem, jesteśmy w zgodzie z tym, co list do Hebrajczyków mówi o naturze wiary. Bo wyznajemy nie to, co widzimy, bo dzisiaj patrząc na świat widzimy raczej coś innego, ale wyznajemy nasze przekonanie o tym, o czym zostaliśmy pouczeni przez Pismo Święte. Wierzymy, że Chrystus zasiada na tronie już dzisiaj, wierzymy, że już dzisiaj jest Królem. Wierzymy, że zasiadł oczekując, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną poddani pod Jego stopy, a tylko kwestią czasu jest, kiedy to objawi się całemu światu. List do Hebrajczyków wraca do tej kwestii, że kiedy Chrystus jako lepszy arcykapłan złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego zostaną położeni jako podnóżek stóp Jego. Na pytanie, jak się mają sprawy z Królestwem Bożym, często chrześcijanie zachowują się tak, jakby Królestwo Boże było tym, co dopiero ma się pojawić. Słowo Boże mówi nam, że ono już istnieje i funkcjonuje w jak najbardziej realny sposób. Chrystus już zasiada na tronie, a dodatkowo, co On tam na tym tronie robi? No, oczekuje, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną poddani pod Jego stopy. To oczywiście jest kolejne nawiązanie do psalmu 110. Co ciekawe, do tego mego psalmu 110 odwołuje się też apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, tam gdzie mówi o zmartwychwstaniu w 15 rozdziale i mówi, że Chrystus musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Chrześcijanie, którzy uważają, że inauguracja Królestwa Bożego będzie związana ze zmartwychwstaniem, zmieniają tą kolejność i mówią, jako pierwszy wróg zostanie pokonana śmierć, nastąpi zmartwychwstanie, a potem reszta. Jest dokładnie odwrotnie. Wierzymy, że Królestwo Boże polega na tym, że Chrystus już teraz, jako Król, zasiada w niebie na tronie, oczekując, aż Jego nieprzyjaciele zostaną jeden po drugim położeni pod Jego stopy, a końcem tego procesu będzie zmartwychwstanie, gdzie jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. I tu się pojawia pytanie. Chrystus wstąpił na niebiosa, zasiadł po prawicy Boga i oczekuje, że coś się stanie. Że wrogowie zostaną położeni pod Jego stopy. Wobec kogo kieruje swoje oczekiwania? Chrystus oczekuje, że kto tego dokona, skoro On siedzi po prawicy Boga w niebie? Kościół, dokładnie. Nie? Taka jest natura czasów ostatecznych. Chrystus siedzi w niebie po prawicy Ojca, Kościół na ziemi, wyposażony we wszystkie możliwe błogosławieństwa i dary Ducha Świętego, ma wypełnić tę misję, jaką jest podporządkowanie świata Chrystusowi. Kładzenie jeden po drugim wrogów Chrystusa jako podnóżek pod Jego stopy. A On ten proces zakończy w dniu zmartwychwstania, pokonując ostatniego wroga, jakim jest śmierć. To oznacza, że Kościół poprzez głoszenie Ewangelii powoływany jest do tego, żeby niszczyć dzieła diabelskie na ziemi. I oczywiście pierwszym zadaniem, najważniejszym Kościoła w tej dziedzinie jest głoszenie Ewangelii i umacnianie w wierze świętych, tak? Bo w ten sposób pokonujemy największego wroga Chrystusa, jakim jest diabeł, śmierć i grzech, który on ze sobą przynosi. Natomiast wierzymy, że te postępy Królestwa Bożego na ziemi nie ograniczają się tylko i wyłącznie do tego, że ludzie słyszą Ewangelię, nawracają się do Chrystusa i stają się chrześcijanami. Wierzymy, że to idzie dalej, że nawróceni do Chrystusa ludzie dzięki mocy Ducha Świętego zmieniają swoje życie. Zmienia się życie ich rodzin, ich otoczenia, a w konsekwencji całych społeczeństw, narodów. I po kolei wrogowie Chrystusa stają się podnóżkiem Jego stóp. Śmierć jest ostatnim wrogiem, a nie pierwszym wrogiem, który zostanie pokonany. List do Efezjan przypomina nam o tym, że kiedy Bóg wzbudził z martwych Chrystusa, to wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego uczynił głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkich wypełnia. A więc to, że zasiadający na tronie po prawicy Boga Chrystus jest głową Kościoła, który jest Jego ciałem, a członki tego ciała są tu na ziemi, jakby ta relacja, ta struktura przypomina nam, kim jesteśmy i co mamy tutaj na ziemi do zrobienia. A zatem w niebowstąpienie Chrystusa, to, że On wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga, ma teologiczne znaczenie. Przeszedł przez niebiosa jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Złożył tą jedną doskonałą ofiarę. Zasiadł na tronie jako król. Oczekuje, aż nieprzyjaciele zostaną położeni pod jego stopy. My jako jego ciało jesteśmy wykonawcami jego woli i wykonawcami tego dzieła na ziemi. Wszystko to jest wypełnieniem proroctw na temat Chrystusa, które wypowiadał Dawid w psalmach. Jakie znaczenie ma dla nas chwała Jezusa Chrystusa jako głowy Kościoła? Po pierwsze, Jezus za pośrednictwem Ducha Świętego obdarzył nas, to znaczy swe członki darami niebios. Po drugie, mocą swoją chroni nas i broni przed wszystkimi wrogami. A więc zasiadł na tronie, oczekując, że my tu na ziemi wypełnimy Jego dzieło. Ale oczywiście nie pozostawił nas z tym zadaniem do wykonania o własnych siłach, tylko obdarzył swoimi darami, a swoją mocą chroni przed wrogami. Jakieś pytania, refleksje?